Przechodzimy do trzeciego sekretu. Dla niektórych to najbardziej gorący temat i zaraz się przekonacie Państwo, jak gorący. Mnożą się hipotezy, że był on obszerniejszy, że tam było jeszcze jedna, może więcej kartek. Mamy takie niby dokumenty, źródła świadków. Może istnieje czwarta część. Zarzuty stawia się Łucji, że kłamie, albo Kościołowi, że kłamie. Bardzo źle się dzieje, proszę Państwa, bo one wzywają pośrednio do nieposłuszeństwa Kościołowi. To jest taki koń trojański, który nam włazi w Kościół. Że Kościół coś zataił, że nie mówi wszystko, czymś gra. To jest niebezpieczna pułapka, bo zrywa naszą jedność z Kościołem. Dodam, że problem w tym momencie jest taki, że jak kwestionuje to, co Kościół mówi jako prawdziwe i przyjmuje orędzie fatymskie, jak chce ten cały wielki ruch Greenera, konsekwencje są takie, że moje ofiary, modlitwy, wszystko to, co łączy się z moim wypełnianiem orędzia fatymskiego, nie przynosi owoców. I kiedy Matka Boża wreszcie sprawi, że będzie triumf niepokalanego serca, to powie, ale ty nie masz w tym udziału, bo twoje modlitwy, twoje ofiary, twoje różańce, zaangażowanie nie dokonywało się w Kościele. Natomiast cała historia zbawienia z triumfem, który miałeś przywoływać, jest w ramach Kościoła, w jedności z biskupami. Jeśli znacie trochę Fatimę, kłania się wątek, nie rozwijam, siódmego objawienia fatimskiego, który znamy, też ciekawe, dopiero 90 lat po objawieniach. Jakby dopiero dla naszych czasów Matka Boża przypomina siódme objawienie fatimskie, mówiąc, masz iść drogą, którą wskazuje ci biskup. Podoba ci się, czy się nie podoba? Masz wytrwać w Kościele. Bardzo trudne dzisiaj bywa zadanie. Przejdźmy od razu do podstawowej rzeczy. Proszę Państwa, coś w tych zarzutach jest. Ponieważ jak sięgacie do dokumentacji fatimskiej, jest tam ślad czegoś więcej w zapiskach Łucji. Mianowicie słynny wielokropek. Matka Boża w drugiej części tej werbalnej, bo pierwsza jest niewerbalna, wizja piekła. Potem Matka Boża tłumaczy. Mamy słowa. Potem znowu jest wizja, którą znamy z 2000 roku. Matka Boża mówi tak. W Portugalii, cytuję już końcówkę, w Portugalii będzie zachowany dogmat wiary. I Łucja stawia trzy kropki. Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi możecie to powiedzieć. To taka dziwna sytuacja. Każdy z wizjonerów był inny. Łucja widziała, słyszała, rozmawiała. Hiacynta widziała, słyszała, nie rozmawiała. Natomiast Franciszek tylko widział Matkę Bożą i jej nie słyszał. Czyli nie słyszał drugiej części tajemnicy fatimskiej i nie słyszał czegoś jeszcze, co nastąpiło po ujawnionej przez Jana Pawła II trzeciej części tajemnicy fatimskiej, która jest nie ma. Jest tylko wizja, bez komentarza Matki Bożej. Jeśli mamy wielokropek i słyszymy tego nie mówcie nikomu, Franciszkowi możecie powiedzieć, to mamy dwa wnioski, proszę Państwa. Wniosek pierwszy jest taki, że tam coś jest, bo Franciszkowi mają Łucja z Hiacyntą to powiedzieć. Ale drugi wniosek jest taki, że mamy tutaj coś jak, nazwijmy to, podtajemnicę. Bo zauważcie, tylko to, co jest w wielokropku, Franciszkowi możecie powiedzieć, a wszystkim innym nie mówcie nikomu. To znaczy, że warunkowo jest coś takiego, że pozostałe elementy sekretu kiedyś w przyszłości mogą być ujawnione. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Tego nie mówcie nikomu. Rozumiecie Państwo, jaki pojawia się tutaj problem i zagadka. Święta Bernardeta Subiru z Lourdes zabrała z sobą kilka tajemnic. Nic o nich nie wiemy, poza tym, że były. Siostra Łucja z pewnością zabrała z objawienia w Tui, gdzie było objawienie Rosji. Jedną tajemnicę z sobą do grobu. Nie mamy pojęcia, co tam jest. I najprawdopodobniej miało być tak, że ten wielokropek siostra Łucja też miała wziąć z sobą do grobu. Pytanie, czy na pewno zabrała, jest częściowo otwarte. Zaraz się Państwo przekonają, dlaczego. Ale zacznijmy od zarzutu. Słyszałem taki zarzut, bardzo ostry. To Kościół jest winien dzisiejszym wojnom i ludzkim łzom, ponieważ dopiero w 2000 roku, jeśli to jest ważne, to co powiedział, prawdziwe, dopiero wtedy to ujawnił. Powinien to zrobić od razu. Tymczasem to miał być sekret do końca. I to, że w ogóle ten sekret znamy, proszę Państwa, zawdzięczamy Kościołowi. Więc powinniśmy być Kościołowi wdzięczni, a nie na Kościół krzyczeć. Kościół zrobił coś, uwaga, co zdawałoby się według nieba było niepotrzebne. Bo nie miało być to ujawnione. Co to znaczy? Bo jak spojrzymy, jak zmieniło życie pastuszków objawienie trzeciej tajemnicy fatimskiej, jak się zmienił świat po roku 2000, to rzeczywiście, Janie Pawle II, niepotrzebnie to ujawniłeś. pojawiły się tylko kontrowersje. Ludzie zaspokoili częściowo swoją ciekawość, ale życie świata się nie zmieniło, a po to było to objawienie. Myślę, że też Państwo to rozumieją. Biegniemy dalej. Tak ważny temat, że mamy kilka wersji tego, co było naprawdę w Fatimie. Pierwsza wersja w roku 63, być może 62, z Fatimy na prośbę Watykanu wysłano trzecią część tajemnicy fatimskiej do trzech miejsc. Nie wiem, czy Państwo znają historię. Do Waszyngtonu, do Moskwy i do Pekinu, bo wtedy groził kryzys w Zatoce Świn koło Kuby i groziła wielka wojna nuklearna, już by nas na świecie nie było. I Kościół uznał, że jedyną szansą, żeby się władcy upamiętali, wysłać im treść tajemnicy fatimskiej. Brzmi ona, jak macie Państwo tutaj, wariant C, ten najstraszniejszy. Ludzkość nie podjęła próśb Matki Bożej, ogień i dym spadną z nieba i świat praktycznie zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Jak się okazuje, większość tych wersji, które znamy, to są wersje najczarniejsze, wariant C. Jakby, jeśli one są nieprawdziwe, to człowiek w swoim sercu intuicyjnie czuł, że rzeczywiście Fatima nie spełniła swojej roli w historii świata. Drugi sekret jest ciekawy, bo to jest sekret z Fuldy, który nam ujawnił nie kto inny jak Jan Paweł II. Otóż w czasie pielgrzymki papież spotkał się w Fuldzie z grupą wiernych i podczas rozmowy z nimi Jan Paweł II usłyszał pytanie o tajemnicę fatimską i przyszłość ludzkości. Według niemieckiego czasopisma Stimme des Glaubens pytania i odpowiedzi miały wyglądać następująco. Ojcze Święty, co zawiera tajemnica fatimska? Miała być opublikowana już w roku 60. Dlaczego nadal nie jest znana ogółowi? I oto co mówi papież. Z uwagi na treść robiącą wielkie wrażenie, a także aby nie niepokoić zbytnio sił światowego komunizmu wrażliwych na ingerencje, moi poprzednicy wybrali tak zwaną dyplomatyczną relację. Ponadto każdemu chrześcijaninowi powinna wystarczyć taka wiedza. Kiedy się czyta, że oceany zatopią cały kontynent, że ludzie nagle zostaną pozbawieni życia z minuty na minutę i to milionami. Kiedy się to wie, nie należy domagać się publicznej publikacji tej tajemnicy. Smrozi nas, sparaliżuje strach. Wielu chce wiedzieć tylko z ciekawości lub żądzy sensacji. Ta warstwa pierwsza orędzia, to co ciekawe, zapominając, że wiedza niesie ze sobą także odpowiedzialność. Oni chcą tylko zaspokoić swoją ciekawość, więc po co ujawniać? Wraca ten wątek. To jest niebezpieczne, kiedy jednocześnie nic się nie czyni, mówiąc to i tak na nic. Gdyby ta wypowiedź była prawdziwa, papież uważa, że nie należy ujawniać sekretu w ogóle. Nikt bowiem nie zrozumie tej informacji jako apelu. Po co więc ją przekazywać? Czeka nas, proszę Państwa, scenariusz C o zgrozu. Sekret oficjalny z 2000 roku znamy, nie będę go przypominał. Zwrócę tylko uwagę na to, że jest tu zawarty zarówno apel, jak i tylko tu zmianka o scenariuszu B. Czyli połowicznie ludzkość jednak usłyszała. Może dlatego papież też tą treść ujawnia. Apel to jest taki. Anioł wskazując prawą ręką ziemię powiedział mocnym głosem. Pokuty, pokuty, pokuty. Kara śmierci, która nas czekała, została zamieniona na karę pokuty. Tylko myśmy z tej kary uciekli. Więc mamy scenariusz B. Niektórzy tę pokutę podjęli. I mamy Ojca Świętego, który zanim tam dotarł, za miasto na wzgórze, gdzie był krzyż z drzewa korkowego, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane. Czyli ten scenariusz nie jest do końca kataklizmem. Ciekawe, że to, co oficjalne, mówi o tym, że jednak jesteśmy w stanie to, co warunkowe, zmienić pozytywnie. A teraz, proszę Państwa, mamy coś, co zostało ujawnione kilkanaście dni temu w książce, która się ukazała w Hiszpanii. Nie będę tego rozbierał na części pierwsze, bo nie wydaje mi się, żeby tam było cokolwiek wiarygodnego. Piękny apokryf, który ma wyjaśnić trzecią tajemnicę fatimską. Datowany na 4 stycznia 1943 roku, czyli dokładnie dzień później, kiedy Łucja spisała znany nam sekret fatimski. Teraz chcę wyjaśnić, pisze Łucja, fragment tajemnicy. Ta część to, krytycy Kościoła klaszczą od razu rękami i nogami. Ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam wizję kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi oddawała cześć. Tamtego nie było. Żadna wielka rzesza nie oddawała czci biskupowi w bieli. Mamy drugą część wizji, jeśli byłoby prawdziwe. Ale była różnica z prawdziwym Ojcem Świętym. Wzrok demoniczny, on miał oczy zła. Antychryst siedzi na Watykanie. Potem, kilka chwil później, zobaczyliśmy tego samego papieża wchodzącego do kościoła. Lecz ten kościół to był kościół piekielny, o zgrozo. Nie można, dalej czytam, opisać brzydoty tego miejsca. Przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi z oknami jak oczy i miał iglicę na dachu budynku. Szybko znieśliśmy wzrok do naszej pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję kościoła. Nie bardzo mi to gra, ponieważ Matka Boża nie używała słów, których dzieci nie rozumieją. Słowo apostazja dla 10-letniej Łucji, 7-letniej Hiacynty było w ogóle hasłem totalnie niezrozumiałym. To marginalny zarzut przeciwko autentyczności. Mało tego, w czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty. Watykan jest przeklęty. Trzeba zabrać grób świętego Piotra z Watykanu i zawieziony do Fatimy. Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie. Katedra rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie. Panie Boże, jeżeli minie 69 tygodni po tym, jak ten rozkaz został dany, Rzym będzie kontynuował to, co budzi wstręt, miasto zostanie zniszczone. Znowu różne wątki apolityczne, łącznie z tym, co mamy w Obłocy Świata, co ciekawe. Skąd ten tekst? Podobno jest oryginał, który wyszedł z pióra siostry Łucji w Tuj 4 stycznia. Proszę Państwa, najciekawsze i chyba zupełnie nieznane. Otóż 3 stycznia 1943 roku, kiedy Łucja pod posłuszeństwem Kościołowi po raz kolejny próbowała spisać trzeci sekret fatimski, przez kolejne dni nie była w stanie, ręka odmawiała jej posłuszeństwa, nie była w stanie napisać. Poszła do kaplicy o godzinie 16, prosząc Boga o pomoc. Miała kolejne z wielu objawień Matki Bożej, o której znamy z jednego z ujawnionych fragmentów dzienniczka, który prowadziła od roku 21. I Matka Boża jej powiedziała: spisz, bez swojego komentarza, to, co widziałaś. Po czym Łucja ma wizję. Koniec włóczni, jak płomień odsuwa zasuwem i dotyka osi ziemi. Ta drży. Tekst autentyczny. Góry, miasta i wioski z ich mieszkańcami są pogrzebane. Morze i rzeki i chmury opuszczają swe granice, wylewając się i niosąc ze sobą wirze wiatru, domy i ludzi w liczbie nie do policzenia. To oczyszczenie świata z grzechu, w którym się on zanurzył. Nienawiść i ambicje powodują niszczycielską wojnę. Jeśli jest to uzupełnienie wizji, którą mamy 17 roku, to tutaj mamy, tam był wariant B, a tu mamy wariant C. W tamtej wizji mamy anioła, który strąca ogień z nieba mieczem i pojawia się Matka Najświętsza, która gasi te płomienie. Dostajemy szansę pokuty. W tej wersji mamy scenariusz czysty C, kiedy anioł tym płomienistym ogniem, końcem włóczni, jak płomień, narusza oś ziemi i nasz świat zostaje przewrócony do góry nogami. Łucja pisze w dzienniczku: Bóg prosi i żąda pokuty. Jeśli jej nie ma, grozi nam ten scenariusz. Bóg prosi i żąda pokuty i modlitwy, publicznej i wspólnej, połączonej z odejściem od grzechu. I dodaje, że to Matka Najświętsza ma za zadanie ożywić wiarę, obdarzyć ufnością, rozpalić płomień miłości w sercach. Jeśli ludzie nie przyjmą jej apelu, cytuję: Pan pośle swego anioła z płomiennym mieczem i rozproszy armię zła napadające świat. Łaska cierpienia ma pozwolić ludzkości ujrzeć błędne drogi i otworzyć na Boga i nauczyć znów kochać. Wolałbym nie wejść w ten trzeci scenariusz, więc proszę Państwa, wybieram pokutę. Wizja kończy się słowami Chrystusa, jakże pięknymi. Ta katastroficzna scena C kończy się słowami: przyjdzie czas, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Kościół, święty, katolicki i apostolski, wieczności niebo. Czyli ostatecznie to Bóg i Kościół zwyciężą. Podsumowanie. Po pierwsze, rzeczywiście istnieje jakaś luka w zapiskach siostry Łucji. Po drugie, lukę wypełniają liczne apokryfy, niekoniecznie wiarygodne. Istnieje też wypełnienie luki tekstem nieapokryficznym, który jest apelem, wezwaniem, żebyśmy zmienili nasze życie. Ciekawe, że we wszystkich tekstach apokryficznych jest nawiązanie do tekstów oryginalnych jakieś, ale do scenariusza C, do tego najbardziej tragicznego, czarnego wariantu. I sens w nawet tych dziwnych apelach ma wymiar właśnie ten apelowy. Wezwanie do zmiany życia. I ostatni punkt, sekret ten z 2017, sprzed kilku dni, jest przebiegle demoniczny, proszę Państwa. Bo nawet jeśli ma jakieś elementy wzywające do nawrócenia, to wzywa nas do zakwestionowania autorytetu Kościoła. Katastrofa. Nie wierzę w taki przekaz. Problem drugiej Łucji. W roku według niektórych 57 została zabita i podstawiono inną, która jest na usługach masonerii kościelnej, żeby Łucja mówiła to, co chce masoneria. Po pierwsze, jak można zamienić kogoś mieszkającego ze ścisłą klauzurą karmelitańską w Koimbrze? Nie bardzo sobie wyobrażam. Tam żyło poza Łucją jeszcze kilkanaście innych sióstr. To, co wszystkie przykupili, podmienili. Nie wiem, jak to można zrobić. Po drugie, dzienniczek siostry Łucji prowadzony od 1921 jest pisany tym samym charakterem pisma. Pytałem. Nie da się, żeby człowiek podstawiony pisał tak samo. Po trzecie, wizjonerka koresponduje, spotyka się z przyjaciółmi, siostrami doroteuszkami z poprzedniego zakonu, które ją znają, wspominają, opowiadają sobie różne historyjki, których ta domniewana fałszywa Łucja nie mogłaby znać. I po czwarte, ta niby prawdziwa, nieprawdziwa Łucja żyła w strasznym umartwieniu. Umarła ze sznurem pokutnym wokół bioder. Nie wydaje mi się, że jakiś as wywiadu chciałby przy okazji jeszcze tak bardzo pokutować. Dowodem poniekąd na to, nie poniekąd, dowodem na to, że jest nieprawdziwe, jest usępienie Łucji. Łucja, ta pierwsza, ma paskudne zęby. Nie muszę komentować. Łucja ta druga ma śliczne. Zapytajcie dentystów swoich. Nie da się czegoś takiego zrobić, chyba że Łucja miałaby bardzo poważną operację szczęki i wszystkie zęby by jej wymieniono. I otóż, proszę Państwa, dokładnie tak było. W dzienniczku siostry Łucji mamy historię, że z chwilą, kiedy za chwilę miała się dowiedzieć, że dostała pozwolenie od Ojca Świętego, by zmienić zakon, pójść do klauzurowego klasztoru karmelitańskiego w Koimbrze, miała tak straszliwe bóle zębów, że poszła do lekarza, a lekarz, mamy nawet jego imię, nazwisko, powiedział, nie ma wyjścia, proszę siostry, trzeba wszystkie zęby wyrwać. I ona przez kolejne tygodnie chodziła co kilka dni i wyrywano jej na żywca dwa kolejne zęby. Była strasznie obolała. Okazało się, że w połowie jej pobytu, w połowie jej kuracji musiała opuścić Tui, klasztor Doroteuszek, by pojechać do Koimbry, do sióstr karmelitanek z wyrwaną połową zębów. I dowiedział się o tym doktor, nagle nie przyszła. I napisał do niej list, że jest gotów jej, tak jak było i w pierwszej części kuracji, wszystkie kolejne zęby wyrywać za darmo, gratis. Siostra Łucja powiedziała, że bardzo jest wdzięczna, przełożona się zgodziła, tylko niech przyjeżdża i wyrywa trzy na raz, żeby nie był tak często. Efekt końcowy zabiegów słynnego dentysty był taki. W końcu leczenie zostało zakończone i pasterka, nasza siostra Łucja, była nawet piękniejsza. Odpowiedź na pytanie o to, czy siostra Łucja jest ta sama, została w tym momencie udzielona. Tak, to jest ta sama. Na temat masonerii już nic nie powiem, poza tym, że w jedynym miejscu, na samym miejscu objawień, w Koweta Ilia, Matka Boża ma pięcioramienną gwiazdę. Wszędzie indziej ma sześć lub więcej, bo to jest, proszę Państwa, znak masoński. Tylko, że to Matka Boża chciała, żeby ta pięcioramienna gwiazda tam była, bo matka, siostra Łucja ujawniła rzeźbiarzowi, który rzeźbił tą figurę, dopytującemu się o szczegóły, że a jeszcze jedno bym zapomniała, jest pięcioramienna gwiazda na spodzie płaszcza, bo orędzie Matki Bożej ma dotrzeć, tak chce Matka Najświętsza, na wszystkie kontynenty, z wyjątkiem Antarktydy. Tego z tego kontynentu, bo nie musimy nawracać pingwinów. No tyle powiem. Jak spojrzycie na jakiekolwiek figury, łącznie z pielgrzymującą figurą Matki Bożej Fatimskiej, ja mam trochę żal do Kościoła, że ustąpił przed ludźmi fanatycznymi i zastąpił to, co było integralnym elementem orędzia fatimskiego, nieprzypadkowego elementem, zastąpił czymś innym, jakimś substytutem, żeby nie budzić kontrowersji. A proszę Państwa, może oznacza to, że pięcioramienna gwiazda na dole płaszcza oznacza, że przyjdzie taki czas, że masoni będą lizali jej stopy I stąd ta gwiazda jest i tak nisko. I że cały świat komunizmu, liberalizmu będzie musiał w godzinie triumfu paść do jej stóp i lizać jej stopy. I stąd ta gwiazda jest tak nisko. Interpretacji jest kilka poprawnych, ale my, proszę Państwa, jak widać, wolimy sensację i kontestację tego, co głosi Kościół.